Współczesna cywilizacja, dumna z technologicznego postępu, cierpi na poznawczą ślepotę wobec fundamentalnej roli nocy w biosferze. Traktując ciemność jako ułomną wersję dnia lub nieużytek czekający na iluminację, bezrefleksyjnie kolonizujemy środowisko nocne sztucznym światłem. Noc nie jest pustką, to żywa, autonomiczna infrastruktura życia, kluczowa dla migracji, rozrodu i zachowania bioróżnorodności. Nadmiar sztucznego blasku, traktowany przez nas jako symbol komfortu i bezpieczeństwa, stanowi w istocie agresywną formę przemocy ekologicznej. Reorganizuje on funkcjonowanie gatunków i niszczy naturalne procesy biologiczne. Wymagana jest radykalna zmiana paradygmatu. Musimy przestać postrzegać światło jako neutralną usługę, a zacząć uznawać naturalną ciemność za dobro wspólne i niezbędny zasób naturalny. Figura astronoma uciekającego przed łuną miast w poszukiwaniu prawdy o kosmosie staje się symbolem pękniętej kondycji człowieka. W pogoni za totalną widzialnością. Utraciliśmy zdolność widzenia tego, co w ekosystemie istotne. Dojrzałość cywilizacyjna mierzy się dziś nie intensywnością iluminacji, lecz umiejętnością ochrony mroku jako warunku trwałości życia. Istnieje osobliwy paradoks nowoczesności. Przez dekady uznawaliśmy, że ciemność jest jedynie brakiem światła. W rzeczywistości stanowi ona środowisko samo w sobie, tętniące życiem i rządzące się własnymi prawami. Noc nie jest ułomną wersją dnia, lecz odrębnym reżimem selekcyjnym. Współczesna nauka przyznaje, że nasze podejście do nocy było błędem poznawczym o kolosalnej skali. Sztuczne światło nocne stało się czynnikiem presji środowiskowej, zdolnym przeobrażać całe ekosystemy. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody ujmuje dziś zanieczyszczenie światłem jako realne zagrożenie dla globalnej bioróżnorodności. Ciemność jest dobrem wspólnym i zasobem naturalnym, który powinien być chroniony prawem. Degradacja ciemności wytwarza koszt ekologiczny, który nie jest ponoszony przez sprawcę, lecz przerzucany na cały ekosystem. Korzyści z nadmiernego oświetlenia są prywatne i doraźne, podczas gdy koszty biologiczne są długookresowe. Rytmy dobowe nie są ornamentem życia, lecz jego fundamentalną architekturą. Światło jest informacją sterującą życiem. Kto bezmyślnie zmienia reżim świetlny, aktywnie przeprogramowuje całe środowisko. Cywilizacja, która nie umie uszanować ciemności, nie jest dojrzała, lecz jedynie skuteczna technicznie w produkowaniu własnej ślepoty. To rozpoznanie wymusza radykalną rewizję pojęcia infrastruktury rozumianej dotąd jako zestaw neutralnych narzędzi. Latarnia uliczna czy reklama świetlna to aktywni aktorzy ekologiczni, którzy brutalnie interweniują w pejzaż bodźców i przekształcają mapę ryzyka. Człowiek twierdzi, że uporządkował przestrzeń, tymczasem przyroda odpowiada, że unieważnił siedlisko, zamieniając je w sterylną pustynię fotonów. Z perspektywy biologicznej podbój nocy był bezpardonową kolonizacją cudzego domu. Noc należy do niezliczonych form życia, stanowiąc fundament ich egzystencji. To w mroku odbywa się żerowanie, komunikacja i reprodukcja. Noc nie jest ułomną wersją dnia, lecz inną konstytucją życia. Kiedy miasta rozszerzają swoją łunę, obserwujemy gwałtowne przesunięcie granicy władzy nad środowiskiem, gdzie człowiek zawłaszcza nie tylko przestrzeń, ale i sam czas. Zanieczyszczenie światłem należy rozumieć jako formę agresywnej ekspansji. W wymiarze ekonomicznym mamy do czynienia z negatywnymi efektami zewnętrznymi, kosztami przerzucanymi na dobra wspólne. Paradoksalnie ludzkość rozświetla noc do poziomu toksycznego, a jednocześnie rodzi jednostki, którzy uciekają ku ciemności, by szukać prawdy. Aby widzieć dalej i rozumieć więcej, musimy po prostu świecić mniej. Analiza opublikowana w Nature Communications wykazała, że łuna nieba jest kluczowym predyktorem gęstości przystanków migracyjnych ptaków. Oświetlone obszary działają jak pułapki ekologiczne. Podobnie rzecz ma się z żółwiami morskimi, gdzie sztuczne światło na plażach prowadzi młode osobniki ku pewnej śmierci. To samo dotyczy zapylaczy i owadów nocnych, których destabilizacja upośledza zdolność roślin do reprodukcji. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt oraz rozporządzenia Unii Europejskiej stanowią krok w stronę ochrony mroku. Ciemność jako dobro wspólne musi wrócić do języka polityki i ekonomii, jeśli chcemy uniknąć świetlistej zagłady świata, który nas otacza. W Polsce sytuacja prawna i społeczna pozostaje niepokojąco niejednoznaczna. Choć problem zanieczyszczenia światłem jest rozpoznawany coraz trafniej, wciąż brakuje spójnego reżimu prawnego. nadmiar sztucznego światła rzadko traktuje się jako ryzyko środowiskowe, częściej jako koszt cywilizacyjnego komfortu. Kiedy prawo odmawia nazwania szkody po imieniu, społeczeństwo uznaje ją za nieistotną. Postulat traktowania ciszy jako dobra publicznego idealnie rymuje się z problematyką nocy. Ciemność, podobnie jak cisza, nie jest jedynie brakiem bodźców, lecz fundamentalnym warunkiem możliwości życia. Cywilizacja przegrywa nie tylko wtedy, gdy niszczy las brutalną piłą, lecz także wtedy, gdy niszczy noc eleganckim lumenem. Na wizualizacjach projektantów noc wygląda jak sterylny showroom. Jednak gdy gasną brawa na otwarciu, milkną owady, zmienia się lot ptaków, a korytarze przelotu nietoperzy zostają przecięte. To obrona naukowego rozpoznania, które traktuje ciemność jako niezbędną infrastrukturę życia. Noc nie jest ułomną wersją dnia, lecz autonomicznym reżimem środowiskowym. Ciemność nie jest brakiem środowiska, jest środowiskiem samym w sobie. Jej zniszczenie lumenem jest równie nieodwracalne jak wycięcie prastarej puszczy. Dla organizmów, które przez miliony lat doskonaliły strategię przetrwania w mroku, wprowadzenie sztucznego światła stanowi gwałtowną zmianę konstytucji świata. Noc nie jest ułomną wersją dnia, lecz odrębną ontologią środowiskową. Chodzi o rekonstrukcję zupełnie innej logiki zamieszkiwania planety, w której ciemność nie jest brakiem środowiska, lecz środowiskiem samym w sobie. Tam, gdzie ludzkie oko dostrzega pustkę, natura odczytuje precyzyjne mapy rzeczywistości. W powszechnym przekonaniu zwierzęta nocne po prostu widzą lepiej. To jednak uproszczenie. Nie chodzi wyłącznie o czułość siatkówki, lecz o całą architekturę percepcyjną. Wielkość gałki ocznej i geometria źrenicy tworzą system dostosowany do skrajnie niskiej luminancji. Dla wielu gatunków noc jest stanem optymalnym, a jej zaburzenie wywołuje tragiczne błędy orientacyjne. Jeszcze bardziej wymowny jest słuch. U drapieżników, na przykład u płomykówki, osiąga on poziom niemal matematycznej precyzji. Sowa opiera swoje działanie na akustycznej geometrii przestrzeni, traktując słyszenie jako potężne narzędzie obliczeniowe. To dowodzi, że świat nie jest z natury wizualny, lecz wielozmysłowy i informacyjnie nasycony poza granicami naszego wzroku. Człowiek nowoczesny lepiej rozumie gwałtowne zniszczenie niż subtelną destabilizację. Dlatego tak łatwo ignoruje powolny zanik mroku. Tak jak hałas niszczy porządek słyszenia, tak nadmiar światła niszczy porządek ciemności, prowadząc do degradacji noktosfery. Wzrok kolonizujemy ekranem, słuch hałasem, a ciemność brutalną lampą. Jest to w rzeczywistości jedynie skuteczna technicznie produkcja własnej ślepoty. Figura astronoma ma w sobie więcej powagi, niż sugeruje jego komiczny kostium. Ten blady osobnik z chronicznym bólem karku to trafna diagnoza pękniętej ludzkiej kondycji. Żyjemy w cywilizacji, która systemowo wypiera noc. To starcie jest emblematem konfliktu między cywilizacją ekspansji, a cywilizacją uważności. Astronom i ekolog wiedzą doskonale, że nie wszystko, co użyteczne, musi świecić. Współczesne badania dostarczają twardych dowodów na degradację mroku. Jasność firmamentu rośnie szybciej niż sądzono. Wynika to z rozwoju technologii LED oraz niedoszacowania problemu przez pomiary satelitarne. Niektóre analizy wskazują na tempo rzędu 10% rocznie, co w skali dekady oznacza niemal całkowite wymazanie gwiazd z horyzontu. Niebo nad człowiekiem realnie znika pod naporem rozproszonej łuny świetlnej. Kiedy ktoś po latach widzi drogę mleczną, uświadamia sobie skalę własnego odcięcia od naturalnego dziedzictwa nocy. To moment groźny, gdy degradacja zostaje znormalizowana, a obrona przyrody zaczyna jawić się jako absurd. Obronę mroku należy rozumieć nie jako romantyczną fanaberię, lecz jako projekt przywracania prawdomówności naszemu środowisku. Tam, gdzie sztuczne światło kłamie, całe życie błądzi. Ciemność nie jest brakiem środowiska, lecz środowiskiem samym w sobie. Noc to zupełnie inna konstytucja życia, której nie wolno nam bezkarnie nowelizować. Reakcja na nocną przyrodę zawsze filtruje ją dominująca ontologia. Tam, gdzie świat pojmowano jako sieć powiązań, nocne zwierzę stawało się partnerem metafizycznym. Jeśli jednak rzeczywistość ujmujemy jedynie jako zasób, żywa istota staje się obiektem eksploatacji. Ochrona przyrody nie zaczyna się od paragrafów, lecz na poziomie kategorii, w których społeczeństwo umieszcza inne formy życia. Dopiero gdy gatunek staje się częścią moralnego pejzażu wspólnoty, zyskuje odporność na systemową przemoc. Każda skuteczna polityka przyrodnicza potrzebuje zaplecza kulturowego. Europejskie instytucje wiążą odbudowę zasobów przyrodniczych z odpornością klimatyczną i bezpieczeństwem ekosystemów. W tej ramie zanieczyszczenie światłem przestaje być jedynie domeną astronomów. Wytyczne Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt wskazują, że sztuczne światło uderza w gatunki migrujące. Ciemność nie jest brakiem środowiska, lecz środowiskiem samym w sobie. Nadmiar światła jest kolonizacją przestrzeni luminicznej. Nie chodzi o całkowite wyłączenie cywilizacji, lecz o walkę ze szkodliwym nadmiarem. To klasyczne negatywne efekty zewnętrzne, gdzie koszty są przerzucane na ekosystem. Człowiek mówi, że uporządkował przestrzeń, przyroda odpowiada, że unieważnił siedlisko i zniszczył naturalną harmonię. Koszt ekologiczny rozprasza się po nocnym krajobrazie niczym toksyczna mgła, rzadko jednak wraca do sprawcy w formie finansowego rachunku. To klasyczny problem negatywnych efektów zewnętrznych, kosztów przerzucanych na ekosystem, których nie uwzględnia żaden arkusz kalkulacyjny. Jedna źle zaprojektowana lampa potrafi brutalnie przeorganizować życie owadów i ptaków. Australijskie wytyczne słusznie kładą nacisk na precyzyjne projektowanie oraz rygorystyczny dobór natężenia światła. Niemiecki Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries prowadzi projekt badawczy pod pierwsze ogólnokrajowe regulacje. Fakt, że instytucja ta mówi językiem twardych norm, pokazuje istotne przesunięcie paradygmatu. Potrzebujemy nowej kultury prawnej oraz języka operacyjnego, który uzna ciemność za dobro wspólne o kluczowej funkcji ekologicznej. Zanieczyszczenie światłem powinno być traktowane równie poważnie jak inne formy emisji środowiskowej. Ciemność nie jest brakiem środowiska, lecz środowiskiem samym w sobie. Ekonomista musi ujawnić koszty ukryte, prawnik stworzyć standardy projektowe i mechanizmy egzekucji prawa, a kulturoznawca zadbać o zmianę zbiorowej wyobraźni. Sprawa nocy to kwestia stricte cywilizacyjna. Dotyczy tego, jak rozumiemy postęp i jaką prawdę o własnej pozycji w świecie akceptujemy. Ciemność to odrębna nisza ekologiczna i pełnoprawny zasób naturalny, dobro wspólne, które powinno być chronione prawem. Zniszczenie mroku dewastuje orientację zwierząt oraz procesy zapylania roślin. Współczesna nauka podkreśla, że sztuczne światło wpływa na organizmy od poziomu fizjologii po całe ekosystemy. Do tego powoli dorasta prawo europejskie. Rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych nakłada na państwa obowiązek przedstawienia planów naprawczych do września 2026 roku. Prawdziwym testem będzie to, czy standardy projektowania oświetlenia zostaną włączone do realnego zarządzania przestrzenią. Infrastruktura jako aktor ekologiczny musi zostać poddana rygorystycznej kontroli. Musimy zrozumieć, że ciemność nie jest brakiem środowiska, lecz środowiskiem samym w sobie. Dopóki nie włączymy kosztów ekologicznych do rachunku ekonomicznego, będziemy marnotrawić zasób, którego nie potrafimy wyprodukować, autentyczną, życiodajną noc. Koszt oświetlenia rozpada się na fragmenty przerzucone na barki całego ekosystemu. To klasyczny mechanizm negatywnego efektu zewnętrznego, w którym ktoś konsumuje korzyść, podczas gdy inna istota ponosi stratę. Migrujące ptaki i nasze zdrowie stają się mimowolnymi fundatorami tej luminicznej uczty. Ciemność zaczyna być systemowo wypierana z krajobrazu. Noc nie jest ułomną wersją dnia, lecz inną konstytucją życia, którą niszczymy nadmiarem blasku. Współczesny konformizm utożsamia światło z postępem, jednak wiele rewitalizacji to w istocie estetycznie opakowana degradacja siedlisk. Ciemność jest integralną częścią ekosystemu i wymaga ochrony prawnej tak samo jak czysta woda czy powietrze. Nadmiar światła to przemoc luminiczna, która unieważnia warunki orientacji dla istot polegających na cyklu dobowym. To kryzys wynikający z przekonania, że środowisko ma służyć wyłącznie wygodzie człowieka. Dobre państwo to nie takie, które świeci najjaśniej, lecz takie, które potrafi odróżnić bezpieczeństwo od przesady. Cisza i ciemność są dobrami publicznymi. Cywilizacja, która nie umie uszanować ciemności, nie jest dojrzała. Obrona ciemności nie jest jedynie kapryśnością ekologów. Ciszady. To fundamentalne ćwiczenie z wolności intelektualnej. Uczy nas odróżniać to, co niezbędne do egzystencji, od tego, co jest tylko agresywnie widoczne w przestrzeni publicznej. W tym kontekście astronom staje się kluczowym obywatelem nocy. To on dostrzegł, że cywilizacja w pędzie do oświecenia. Paradoksalnie oślepiła samą siebie. Astronom jest symbolicznym świadkiem wielkiego pęknięcia nowoczesności. Momentu, w którym narzędzia postępu zaczęły niszczyć warunki brzegowe samej nauki. To antropologiczna diagnoza naszej kondycji. Człowiek nowoczesny lepiej rozumie gwałtowne zniszczenie niż subtelną destabilizację. A los astronoma jest tego cichym dowodem. Dziś nauka odkrywa, że noc jest funkcjonalną infrastrukturą biosfery. Ciemność to zasób wspólny, a nie nieużytek do zagospodarowania przez deweloperów. Zanieczyszczenie światłem wpływa na fizjologię i sukces reprodukcyjny wielu gatunków. Nadmiar blasku staje się formą informacyjnego szumu, który zagłusza naturalne procesy. Środowisko, które kłamie, staje się dla organizmów śmiertelną pułapką. Obrona mroku to wyraz głębokiego realizmu. Realista wie, że ciemność ma wartość biologiczną i poznawczą, a jej ochrona leży w naszym wspólnym interesie. Szkoda świetlna działa cicho i systemowo. Nie daje widowiska, przez co idealnie pasuje do cywilizacji ignorującej wszystko, czego nie da się łatwo sfilmować. Noc nie jest ułomną wersją dnia, lecz inną konstytucją życia. Cywilizacja, która nie umie uszanować ciemności, nie jest dojrzała. Jest jedynie skuteczna technicznie w produkowaniu własnej ślepoty. Ciemność jest fundamentalnym dobrem wspólnym, którego nie można wystawić na aukcję bez popadania w cywilizacyjny absurd. Musimy przejść od logiki wizualnej atrakcyjności do logiki trwałości funkcji ekosystemowej. Wymaga to standardów oświetlenia proporcjonalnego, celowego i przyrodniczo świadomego. Czas porzucić mit, wedle którego człowiek jest jedynym mieszkańcem nocy mającym prawo dyktować jej sens. Cywilizacja, która nie umie uszanować ciemności, po prostu nie jest cywilizacją dojrzałą. Jest jedynie skuteczna technicznie w produkowaniu własnej ślepoty, którą nazywa postępem. Ślepota ta wynika z agresywnego nadmiaru światła, który uniemożliwia dostrzeżenie porządku subtelniejszego niż reklama czy reflektor. Każda nowa latarnia może być aktem agresji wobec biosfery. Nocne zwierzęta stają się naszymi najsurowszymi oskarżycielami. Koszt ekologiczny oświetlenia jest długiem, którego nie da się spłacić pieniędzmi. Wyobraźmy sobie gatunek, który uznał noc za błąd natury i rozwiesił tysiące małych słońc. Gatunek ten nazwał swój stan rozwojem, ale historia może go nazwać epoką, w której człowiek tak bardzo bał się mroku, że zniszczył jeden z warunków własnej mądrości. Astronom wie, że noc nie jest pustką, którą należy wypełnić fotonami. Staje się modelem obywatela przyszłości, który rozumie wartość ograniczenia. Ciemność nie jest odpadem dnia, lecz jednym z ostatnich wielkich dóbr wspólnych biosfery. Przejście na ciemną stronę okazuje się ostatnią linią obrony świata, który nie chce stać się sterylnym showroomem dla ludzkiej konsumpcji. To spór o to, czy umiemy żyć jako istoty rozumne, czy tylko jako gatunek uzbrojony w reflektor. Noc potrzebuje naszej wstrzemięźliwości. Gdy niszczymy mrok, niszczymy własną zdolność do odczuwania właściwych proporcji w kosmosie. Prawdziwa ochrona zaczyna się od zgaszenia światła. Czasem najwyższą formą kultury jest odmowa dokonania przemocy na krajobrazie. Musimy nauczyć się na nowo mieszkać w mroku nie jako najeźdźcy, ale jako goście, którzy szanują gospodarza. Tylko wtedy osiągniemy stan prawdziwej dojrzałości. Recepcja problemu w paradygmacie naukowym staje się dziś jednoznaczna. Twarde dane dowodzą, że luminiczna Luna jest potężnym czynnikiem presji środowiskowej, realnie modyfikującym warunki bytowania na całej planecie. Nadmiar fotonów rozstraja mechanizmy orientacji i zaburza rytmy migracji oraz rozrodu niezliczonych organizmów. Każdy nieuzasadniony snop światła przestaje być błędem projektowym, stając się palącym pytaniem moralnym. Musimy zrozumieć, że dzikie zwierzęta należą do natury, a nie do naszej narcystycznej potrzeby aranżowania przestrzeni pod własny komfort. Dani Robertson przypominają nam o właściwej roli w ekosystemie, jesteśmy przecież tylko gośćmi w królestwie zwierząt. Najwyższy czas, aby coś zabrzmiało obrazoburczo wobec cywilizacji, która zbyt długo uznawała własną wygodę za jedyną miarę wszechrzeczy. Troska o nocne życie manifestuje się w decyzji, by nie truć otoczenia fotonami tylko dlatego, że prąd jest relatywnie tani. Wielkie katastrofy ekologiczne biorą swój początek w małych wygodach. Uwolnienie naturalnej nocy jest aktem odwagi i uznaniem, że nie każda jasność jest tożsama ze światłem rozumu. Cywilizacja przyszłości nie rozpozna się po tym, ile terawatów światła potrafi wyprodukować, lecz po tym, ile tego światła potrafi sobie świadomie odmówić w imię wyższych wartości. Ciemność jest niezbędna roślinom, zwierzętom i nam samym. Kto chroni noc, ratuje cywilizację przed oślepiającą pychą. Adaptacja nocy do naszych potrzeb stała się metaforą cywilizacyjnego narcyzmu, który niszczy wszystko, czego nie potrafi w pełni kontrolować. Być może prawdziwym sprawdzianem naszej dojrzałości nie jest to, jak jasno potrafimy świecić, lecz to, czy odważymy się wyłączyć światło, by odzyskać widok na wszechświat. Czy staniemy się na tyle mądrzy, by zrozumieć, że w świecie wiecznego blasku ostatecznie przestajemy cokolwiek widzieć?